Moi drodzy, po pierwsze to bardzo serdecznie Was witam i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w Rzeszowie. Nie byłem w Rzeszowie dosyć dawno, chyba ze 3 lata, tak mi się wydaje. Ostatnio na jakichś rekolekcjach byłem. Aczkolwiek znowu będę niedługo, więc to jest jakiś taki urodzaj, bo będę chyba w czerwcu. Więc pewnie się zobaczymy może za jakiś czas. Ale bardzo się cieszę, że się spotykamy. Bardzo się cieszę, że spotykamy się również przy okazji Pachnideł. Tytuł tej konferencji, jak pewnie widzieliście w jakichś tam internetach, brzmi Niewolnica Izaura, czyli o miłości, która niszczy. I właśnie o tym chciałem Wam opowiedzieć. Znaczy, chciałem Wam opowiedzieć o takiej miłości, która jest niezdrowa, która do niczego nie prowadzi, o takiej wersji, która ludzi niszczy z tego prostego powodu, że tak w większości kochamy. I dlatego nasze związki, albo raczej wasze związki, często nie wychodzą. Chciałem oczywiście zacząć od fragmentu z Pieśni nad Pieśniami. Gdyby ktoś tego szukał, to jest drugi rozdział Pieśni nad Pieśniami, wersety 5 i 6. Brzmi to następująco. Mówi oblubienica. Mówi mianowicie takie słowa. Posilcie mnie plackami z rodzynek. Wzmocnijcie mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Lewa jego ręka pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Moi drodzy, w tych dwóch wersetach jest po prostu tak niewiarygodne bogactwo, które się tam kryje za tym, że to się w głowie nie mieści. Bardzo się postaram dosyć krótko, czyli przypuszczam, że jakąś godzinkę, jak nam się uda, wytłumaczyć wam, w czym tutaj rzecz. Kochani, najbardziej dojmujące zdanie z tego fragmentu, które przypuszczam większość z Was wychwytuje od razu, to jest to trzecie zdanie, czyli jestem chora z miłości. I od tego zaczniemy. Co to znaczy, że można być chorym z miłości? Bo to nie jest coś właściwego tylko niektórym, którzy mają jakiś problem, tylko to jest stan wszystkich nas. Więc najpierw krótka teoria. Moi drodzy, każdy z nas został stworzony z pewnego rodzaju dziurą. Ja sobie tak to nazywam. Pewnie można by znaleźć jakiś lepszy teologiczny termin, ale nazywam sobie to tak zwaną wielką dziurą. I to nie jest błąd, to nie jest pomyłka, to nie jest coś, co nie wyszło Panu Bogu, tylko Pan Bóg każdego z nas stworzył z pewną ogromną pustką w środku. I ta pustka domaga się wypełnienia. Ona przez całe życie woła: wypełnij mnie. W tym fragmencie to jest nazwane jestem chora z miłości. Dlatego, że ta pustka oczywiście nie domaga się, nie wiem, rzeczy materialnych, nie domaga się rzeczy jakichś przyjemności, tylko ona bardzo potrzebuje, żeby ktoś kochał. Czyli to jest pustka związana z miłością. I to myślę, że wszyscy znacie. Każdy z was, ile tam coraz więcej macie lat, jeżeli nie jesteście w jakimś związku, nie znaleźliście jeszcze kogoś do związku, no to odczuwacie tę pustkę, czyli to pragnienie, żeby ktoś się znalazł. To pragnienie, żeby był obok was ktoś. Najpierw tam oczywiście chodzi o rodziców, o rodzinę. Potem, kiedy człowiek się staje dorosły, no to się pojawia pragnienie kogoś wyjątkowego, mężczyzny albo kobiety, żeby ktoś mi to wypełnił. I moi drodzy, wszyscy jak tu jesteśmy, wszyscy to mamy. Nie ma żadnego znaczenia, czy jesteśmy księżmi, czy jesteśmy, tak jak wy w większości pewnie, powołani do małżeństwa, czy też są tacy, którzy są sami. Każdy ma taką samą pustkę. Ja mam taką samą pustkę, każdy człowiek ma taką pustkę. Pan Bóg nie stworzył ludzi bez tej pustki. Nie ma kogoś takiego. Nie ma kogoś, kto nie miałby tego pragnienia. I moi drodzy, większość z nas nie radzi sobie z tą pustką. Nie ma się co oszukiwać. Jak się spotka jakąkolwiek osobę w wieku tam 25 lat, to wersja męska, bo wersja żeńska jest w wieku 19, która ciągle jeszcze nikogo nie ma, no to są dramaty, nie? To jest ten taki słynny tekst, czwarty rok studiów mija, a ja niczyja, nie? Czyli, ojcze, dlaczego mnie spotyka największe nieszczęście świata, ja jestem sama? Ja pytam, a ile ty masz lat? 19. I moje życie już po prostu się skończyło, nie? Moi drodzy, każdy z nas to ma i większość z nas cierpi z tego powodu. Oczywiście zdarza się wielkie szczęście, kiedy kogoś się znajdzie, kiedy ktoś jest do związku, no ale jak dobrze wiecie, rzadko się zdarza tak, żeby zazwyczaj ta pierwsza osoba, którą się znajdzie, to żeby to już była ta. Oczywiście czasem się zdarza, to jasne. A często jest tak, że było tam rok, dwa, skończyło się i potem jest jeszcze większy dramat, bo się okazuje, że pustka jest jeszcze większa, bo została rozbudzona przez bycie z tym kimś, potem tego kogoś nie ma, zniknął, no i znowu jest pustka i tak dalej. I teraz, Moi drodzy, czemu wam mówię ten głupi wstęp? Znamy jako ludzie dwa podstawowe sposoby na to, żeby tę pustkę wypełnić. I ten fragment Pieśni nad Pieśniami o tym mówi, chociaż wydaje się, że nie mówi. Ale mówi o tym bardzo pięknymi dwoma symbolami. Zobaczcie, ta chora z miłości ma dwa pragnienia. Jedno pragnienie w pierwszym wersecie było: nakarmcie mnie, czy tam posilicie mnie plackiem z rodzynkami. To jest jeden rodzaj, zaraz to wytłumaczę. Drugi był: dajcie mi jabłek. Czyli zobaczcie, ona ma tą pustkę w sobie, jest bardzo głodna miłości, tego uczucia, bycia kogoś i tak dalej. I mówi: mam dwa pomysły, jak to zrobić. Żebym nie była taka chora, to mnie posilcie albo plackiem z rodzynkami, albo mnie posilcie jabłkami. I kochani, to są dwa poziomy zaspokojenia, które prowadzą do chorej miłości. I chciałem wam teraz krótko wytłumaczyć, na czym to polega. Pierwszy sposób. Kochani, co to jest pragnienie nakarmienia się plackiem z rodzynkami? Jeżeli ktoś z was kiedyś słuchał, mam takie rekolekcje pod takim tytułem, placki z rodzynkami, to pewnie będziecie kojarzyć, że to jest bardzo ciekawy biblijny symbol. On się pojawia w kilku miejscach, ale przede wszystkim jest związany z jedną bardzo niefajną rzeczywistością. Może kojarzycie, w czasach Izraela istniało takie państwo, które nazywało się Moab. Moab był jednym dla Izraelitów z najgorszych państw, jakie istniały. Dlatego, że Moabici, ten naród, wzięli się z kazirodczego związku Lota z jego córkami. Lot miał dwie córki, te córki współżyły ze swoim ojcem i z tego współżycia zrodziły się dwa narody. Jeden z nich to są właśnie Moabici. I w związku z tym wszyscy Żydzi w czasach Starego Testamentu po prostu do żywego nienawidzą Moabitów, bo dla nich to są po prostu rody przeklęte, rody, które się wzięły z kazirodczego związku. Więc jak się słyszy Moab w Starym Testamencie, to jest coś złego. Z Moabu zawsze przychodzi coś niedobrego. Słynna historia o Rut, jeżeli pamiętacie, Rut jest właśnie Moabitką, dlatego to było tak skandaliczne, że ona wzięła za męża Boaza, czyli Żyda. Ale dlaczego wam to mówię? Stolicą Moabu było w tamtym czasie takie miasto Kirhaseret. I jednocześnie Izajasz i Ozeasz podają bardzo ciekawy fakt o tym mieście. Otóż mówią, że w tym mieście ludzie, a szczególnie kobiety, tak o tym pisze Ozeasz, uwielbiają jeść placek z rodzynkami i że to miasto jest słynne z placków z rodzynkami, a placki z rodzynkami, według Ozeasza, są pokarmem prostytutek. Czyli mówiąc krótko, placek z rodzynkami niezbyt fajnie się kojarzy w Piśmie Świętym. I ma taki jednoznaczny jakby taki kierunek w kierunku ciała, w kierunku seksualności, w kierunku czegoś niedobrego, takiego nierządu i tak dalej. I teraz, moi drodzy, na czym polega ten pierwszy sposób zaspokojenia tego pragnienia, które w nas jest? Nie jest to tak proste i oczywiste, jak pewnie teraz was większość pomyślała: aha, czyli zaraz mi tutaj ksiądz powie, że seks to jest zło, bo nie wolno się zaspokajać w ten sposób. Uwaga, nie o tym chciałbym. Chciałem powiedzieć o czymś, w czym jest, jak przypuszczam, większość z was. Dlatego, że większość z was, jak mniemam, jest w stanie jeszcze przedmałżeńskim. Przypuszczam, że tu małżeństw, no może parę jest, ale niewiele. Natomiast większość z was prawdopodobnie jest jeszcze w tym okresie albo akurat związkowym, albo pozwiązkowym, albo międzyzwiązkowym, nie? Czyli tam albo akurat macie jakoś tam kogoś do bycia z nim, albo... Ja bym uważał... Nie jest zainteresowana, nie. Ja bym uważał, bo ja mogę nie zauważyć i się może coś wydarzyć. Moi drodzy, jak przypuszczam, większość z was jeszcze nie jest w tym etapie, kiedy posiadacie taki przedmiot. Oczywiście chodzi mi o tą cudowną dziewczynkę. Czyli jesteście w tym czasie przedzwiązkowym. I teraz uwaga. Dlaczego wam próbuję o tym powiedzieć? Otóż, moi drodzy, ogromna większość z was, niestety, ogromna większość z was popełnia bądź popełni jeden z największych błędów, jaki można popełnić w budowaniu związku. I wiem, brzmi teraz to jak gadanie starego klechy, ale zaraz wam to wytłumaczę. Ten błąd polega na tym, że zanim wejdziecie w związek małżeński, to zbudujecie między sobą miłość fizyczną. Jak mówi ten fragment, to jest jeden z najgłupszych sposobów na to, żeby zbudować miłość. I już wam tłumaczę dlaczego, bo to jest, uważam, coś, o czym ten świat naprawdę strasznie zapomniał. I oczywiście się z nas śmieją, nie? I mówią, że Kościół to jest średniowiecze, w związku z tym, że mówi, że to jest coś niedobrego. A to jest, słuchajcie, jeden z najlepszych pomysłów, jaki w ogóle istnieje. Już wam spróbuję wytłumaczyć pokrótce dlaczego. Moi drodzy, nie polega to na tym, że rzeczywistość seksualna to jest coś złego. Ja wiem, że większość ludzi, kiedy myśli o Kościele i o tym, co Kościół myśli o seksie, to ma zazwyczaj takie przekonanie, że Kościół ma takie myślenie, seks, piekło, nie? Od razu. Że jeżeli się mówi o seksie w Kościele, to to jest na pewno coś złego. Jedyna, że tak powiem, uświęcona wersja to jest ta małżeńska, a też z pewnymi warunkami, nie? I tak myśli większość świata. Otóż, moi drodzy, pierwszą rzecz, którą chciałbym, żebyście bardzo jasno jakby usłyszeli. Seks jest absolutnie super. I dlaczego się śmiejecie? Te chichoty, które tutaj się rozległy, one się wzięły dokładnie z tego, o czym mówię. Uwaga! Seks wymyślił Pan Bóg, nie szatan. To nie jest szatański pomysł, tylko Pan Bóg wymyślił seks. On jest twórcą seksu. Jeżeli ktoś się zna najbardziej na seksie na świecie, zabrzmi to tak, jak zabrzmi, to Pan Bóg się najlepiej zna na seksie, bo On go wymyślił. I moi drodzy, seks to nie jest rzeczywistość piekielna, to nie jest rzeczywistość szatańska, to nie jest rzeczywistość prowadząca ludzi absolutnie od razu do grzechu. Broń Boże, seks jest ekstra. Pan Bóg uwielbia seks. Pan Bóg po prostu kocha seks. I mówię wam to, ja ksiądz wam to mówię, nie? Żebyście mieli absolutną jasność. Kochani, nie, bo ja mam takie wrażenie, że bardzo wielu katolików ma z tym problem. I jak tylko po prostu wchodzimy w tę dziedzinę, to od razu się robi taka właśnie taka lekka spina i taki lekki chichot, nie? Że to są takie tematy, ale no, że księdza. Że... Moi drodzy, czy wy pamiętacie pierwsze zdanie, mówiłem to już 1000 razy, ale będę to zawsze wam powtarzał. Pierwsze zdanie, które Pan Bóg wypowiedział do człowieka, bo ja to po prostu uwielbiam. Jak weźmiecie Pismo Święte i znajdziecie ten moment, kiedy Pan Bóg po raz pierwszy odezwał się do człowieka, no słuchajcie, no wiekopomne słowa, no. Po raz pierwszy Bóg otworzył usta i powiedział coś do człowieka, no to powinni zapisać to po prostu we wszystkich książkach świata. To co Pan Bóg powiedział? Rozwijaj się duchowo. Jedź na rekolekcje ignacjańskie, nie? Módl się. Nie! Pierwsze słowo, jak to ktoś już rzucił, jest bardzo proste. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełnijcie całą ziemię. Uwaga, gdyby ktoś nie zajarzył, bądźcie płodni, to znaczy idźcie na seks, nie? Jakby to... Czajcie, że to jest ta rzeczywistość, nie? Kani, i to nie jest bez przyczyny, że Pan Bóg jako pierwsze zdanie wypowiada właśnie to. Ja w ogóle lubię ten obraz bardzo, bo sobie pomyślcie, Pan Bóg tam stoi, nie? Jest Adam i Ewa, są jeszcze nadzy, bo są jeszcze tam przed tym, przed grzechem pierworodnym. Adaś nagi, Ewa naga, Pan Bóg tak patrzy na nich, krzaków dużo, no bo ogród zrobił. Mówi, no Adaś, no. Nie, kochani, bo to jest przecudowne. Kochani, to jest przepiękne. Bóg absolutnie kocha tę rzeczywistość ludzką. Uwaga, w takim razie, dlaczego mówimy, że to jest coś, co może popsuć? Dlaczego Kościół mówi, słuchaj, jak w to wejdziesz przed ślubem, jeżeli to zrobisz źle, jeżeli to zrobisz za wcześnie i tak dalej, to będzie coś niedobrego. Dlaczego tak jest, skoro to jest taka dobra rzeczywistość? Koniec jednego prostego powodu. Dlatego, że mimo, że to jest cudowna rzeczywistość, to ona wcale nie jest najwyższą formą miłości. Nie jest. Jest jedną z form miłości, jest jednym ze sposobów okazywania miłości, ale uwaga, nie jest najwyższą formą miłości. Mało tego, to jest forma miłości, która jest niezwykle angażująca. Dlatego, że angażuje twoje ciało, angażuje twoje zmysły, angażuje twoje emocje i angażuje twoją psychikę. I teraz tak, moi drodzy, co się dzieje, kiedy para przedmałżeńska, czyli taka para, która jeszcze nie wie, że będzie ze sobą na zawsze. Ja oczywiście wiem, że my sobie mówimy, ale nie, ojcze, tam ślub to jest tylko formalność. My oczywiście, że będziemy ze sobą na zawsze. I tak było z 3 poprzednimi, nie? Ale moi drodzy, para, która jeszcze nie wie tego, kiedy wchodzi w tę rzeczywistość, co robi, ona mimowolnie, mimo że tego nie wie i nawet tego nie chce, już się ze sobą całkowicie związuje. Moi drodzy, ludzie, którzy współżyją ze sobą przed ślubem, w 95% nie podejmują świadomej decyzji o ślubie z tą osobą. Tą decyzję podejmuje ich ciało, tą decyzję podejmują ich emocje, tą decyzję podejmują ich zmysły i tą decyzję podejmuje ich część ich psychiki. I moi drodzy, nie ma tam, albo bardzo rzadko jest, świadomej decyzji. Kochani, jeden z największych dramatów, jakie ja spotykam w życiu, kiedy przychodzą do mnie małżeństwa, szczególnie takie młode, takie małżeństwa roczne, dwuroczne, półtorej roczne mniej więcej, bo nie wiem, czy wiecie, coraz więcej małżeństw rozpada się właśnie w tym czasie. To jest w ogóle przedziwne. To, że się oczywiście dużo małżeństw rozpada, to jasne, ale mam wrażenie, że strasznie nam się skumulowało w tej chwili takie rozpadanie się małżeństw z bardzo młodym stażem, takich małżeństw rocznych, dwurocznych. I jak często pytam żonę albo męża, nie, którzy są w takim momencie, że mąż odszedł, albo żona odeszła, mówię, słuchaj, co się stało? Wiecie, jaką jest najczęściej odpowiedź? Ojcze, nic się zasadniczo nie stało. W sensie nie jest tak, że się tam coś wydarzyło, jakaś zdrada, czy coś tam, nie. Tylko ojcze, ja mam po roku takie wrażenie, że ja nie mam bladego pojęcia, z kim ja jestem. I ja nie wiem, dlaczego ja z nim jestem. Ja mówię, jak to tego nie wiesz? No bo ojcze, jakoś ja go nigdy tak naprawdę nie poznałam. Bardzo się zaangażowaliśmy w związek. Wydawało mi się, że on jest w ogóle całym moim światem. I teraz nagle, jak minęło troszeczkę czasu, kiedy osiedliśmy w takim normalnym mule życia, to ja mam takie wrażenie, że ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja go wybrałam. I kochani, to jest nagminna sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że jak okazujesz miłość fizycznie, to wszystko w tobie jest przekonane, kocham, 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 kocham. Uwaga, to jest najgorsze w wersji facetów. W jakim sensie? Nie mówię tego negatywnie, tylko o co mi chodzi. Drogie panie, wy tego nigdy na świecie nie zrozumiecie. Musicie mi uwierzyć na słowo. Mężczyzna jest tak skonstruowany, że kiedy okazuje miłość fizycznie, to w jego głowie właśnie zdobył mistrzostwo świata. W takim sensie on jest przekonany, że kocha najbardziej na świecie. Ja nie mówię, że to jest nieszczere, nieprawdziwe, niedobre i tak dalej. Nie. Tylko mężczyzna jest tak zrobiony, tak jest połączone jego ciało z jego psychiką, że kiedy on okazuje miłość fizycznie, on jest przekonany, ja ją kocham najbardziej na świecie. Bo okazuje jej właśnie w ten sposób miłość. Teraz uwaga. Wiecie, na czym polega problem? To nie jest najwyższy sposób jego kochania. I w momencie, kiedy pozwalasz mu na to, to jest tak, jakbyś mi powiedziała, już się więcej nie musisz starać. Dlatego, że dla was, drogie panie, seksualność jest zupełnie czymś innym. Mężczyzna potrafi zupełnie jakby wejść na najwyższy poziom kochania właśnie w tym, a wy wiecie, to jest fajne i to jest w ogóle strasznie mi potrzebne i w ogóle to jest bardzo jednoczące, ale to nie jest wszystko, czego ja potrzebuję. I to nie jest najwyższy poziom kochania. Niestety, z mężczyznami jest troszeczkę inaczej i mężczyzna się musi nauczyć, że musi kochać jeszcze na inne sposoby. I moi drodzy, ta miłość, o której ona mówi, kiedy mówi, nakarmcie mnie plackiem z rodzynkami, czyli niech ten mój głód się zaspokoi właśnie na tym poziomie, to jest coś, co tak naprawdę zabija miłość. Kochani, czekanie do ślubu oczywiście nie polega na tym, że czekamy i nic nie robimy, tylko to czekanie, skoro nie robimy tego na poziomie fizycznym, ma polegać na tym, że robimy to na wszystkich innych poziomach. Czyli próbujemy się poznać i próbujemy się pokochać na tysiące innych sposobów. Dlaczego? Kochani, bo ten sposób seksualny jest najprostszy na świecie. To każdy głupi potrafi. Kochani, gwarantuję wam, nie wiem jakie macie doświadczenia, ale gwarantuję wam, że umiecie to zrobić. Naprawdę. Kochani, ja czasem słyszę takie głosy, ale ojcze, to się trzeba tak sprawdzić przed ślubem, bo to słyszę się o tylu małżeństwach, które są potem niedopasowane tak seksualnie. Ja takie głosy słyszę, tylko przyznam szczerze, że ja takie małżeństwa spotkałem ze trzy, które są niedopasowane seksualnie. Zaraz wam powiem skąd się bierze niedopasowanie seksualne. Moi drodzy, genialne zdanie na ten temat ma Jacek Polikowski. Kojarzycie gościa? Jest taki pan z Poznania, Jacek Polikowski. On ma świetne zdanie w tym temacie. On zawsze mówi tak, że dopasowanie seksualne mężczyzny i kobiety dokonuje się na dwóch poziomach. Na poziomie fizycznym i na poziomie psychicznym. Uwaga! Na poziomie psychicznym każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety na świecie. Oczywiście mówimy o normalnie zbudowanym, funkcjonującym człowieku, który nie ma żadnego defektu fizycznego, to jest jasne, nie? Ale normalny facet, czyli prawdopodobnie 99% z was tutaj panowie i normalna kobieta, czyli 99% z was prawdopodobnie tutaj, drogie panie, pasujecie do każdego faceta w tej sali. Jak was tylko dobrze przyłożyć, no bo można obrócić, nie? Albo coś tam, ale... Uwierzcie mi, jak to dobrze przyłożycie, to będzie pasowało. Naprawdę. I pod względem fizycznym nie ma żadnej obawy. Jakby prawdopodobnie na 99% każdy z was, drodzy panowie, pasuje do każdej pani tutaj obecnej. No, nie chcę powiedzieć, sprawdźmy, nie, ale uwierzcie mi. Jacek Polikowski mówi drugie zdanie. Pod względem psychicznym żaden mężczyzna na świecie nie pasuje do żadnej kobiety na świecie. I to jest absolutnie genialne zdanie. Dlaczego? Bo ona jest kobietą, a on jest mężczyzną. Z tego prostego powodu. I on mówi, że dopasowywanie psychiczne, seksualne mężczyzny i kobiety trwa przez całe życie i kończy się śmiercią jednego z małżonków. Nie? Kochani. Będziecie się w tym dopasowywać do końca życia. Na czym polega to dopasowanie? Dlaczego ludziom czasem nie wychodzi seksualność? Z jednego prostego powodu. Seksualność, tak jak wszystko w człowieku, musi być skoncentrowana na dawaniu. Kiedy w seksualności chodzi o branie, ona oczywiście nie wychodzi. I dlatego części małżeństw nie wychodzi seksualność, nie dlatego, że są niedopasowani seksualnie, tylko dlatego, że on szuka siebie, albo ona szuka siebie, a zazwyczaj obydwoje szukają siebie. Otóż seksualność, tak jak wszystko w człowieku, jest nastawiona na to, żeby być skoncentrowanym na tej drugiej osobie, a nie na sobie. W momencie, kiedy jesteś skoncentrowany na sobie, to tak, seksualność może się stać przekleństwem. Mało tego, może wam powiem jeszcze jedną rzecz, to nie jest nasz temat, ale może pociągnę ten wątek tylko przez sekundkę. Moi drodzy, dla kobiety, nie wiem, czy to będzie dla was jakaś nowość czy nie, ale to jest, czasem mam wrażenie, że ludzie tego nie wiedzą, a to są bardzo oczywiste sprawy. Dla kobiety nie da się oddzielić seksualności od więzi. Wy, drogie panie, macie tak jesteście skonstruowane, że dla was seksualność zawsze jest wyrazem więzi z tym, z kim w tą seksualność wchodzicie. Dla kobiety oderwanie seksualności od więzi to jest jeden z największych dramatów, który się w niej dzieje. To, co się dzieje na przykład w prostytutkach, to są kobiety niezwykle zranione wewnętrznie. Dlatego, że one nie potrafią seksualnie być z kim nie są w więzi, a latami, kiedy się tego uczą, to mają wewnętrzny po prostu, to jest po prostu jakby je przepołowiło na pół. Uwaga, mężczyzna jest skonstruowany zupełnie inaczej. Facet potrafi bez żadnego problemu oddzielić seksualność od więzi. Dlatego facet potrafi na przykład naraz być z 6 kobietami. Naprawdę. Ja wiem, drogie panie, naprawdę. I to, że tak powiem, w pewnej konstrukcji mężczyzny jest do zrobienia, w sensie konstrukcji psychiczno-fizycznej. I teraz uwaga, co to znaczy? Że na przykład w małżeństwie, jeżeli żona nie ma więzi z mężem, nie ma totalnej pewności o tym, że on jest, że on kocha, że on nigdy nie zostawi, że on się zajmuje, że może na nim w 100% polegać, ona się w życiu nie otworzy na seksualność. W życiu. I moi drodzy, niepowodzenie seksualności w małżeństwach nie wynika z niedopasowania, tylko wynika z tego, że szukamy tam siebie i że nie budujemy więzi i że próbujemy seksualność wymuszać jako obowiązek. Nie chcę w to wchodzić, bo to są zupełnie inne tematy, ale kochani, to dokładnie się bierze z tej pierwszej części. Czyli z tego, że jeżeli zbudujecie to na tym, to nie zbudujecie związku. I większość z was będzie przekonana, kocham i w ogóle jestem cała dla niego, a on będzie przekonany, ja jestem cały dla niej i to się skończy po roku. Kochani, wiecie dlaczego? Bo ta seksualność wam się znudzi. Nie, ojcze, niemożliwe. Przecież to jest najbardziej fascynująca rzecz na świecie. Ojcze, przecież jaka to jest jazda. Słuchajcie, to jest po pewnym czasie z tą samą kobietą, z tym samym mężczyzną strasznie nudne. Aha, czy wiecie, sugeruję, że trzeba jakiś taki... Tak coś na boku, nie? Żeby było ciekawie. Nie. Kochani, seksualność jest ekstra, ale ona w pewnym czasie również powszednieje. Co się wtedy dzieje? Albo jest między wami zbudowana prawdziwa więź, albo jeśli jej nie było, to wszystko się rozpada. I się okazuje, ja nie wiem w ogóle, z kim ja jestem. Ja tego człowieka nie poznałam nigdy. Ja się nie dowiedziałam w ogóle, z kim ja chcę być. Bo wszystko, pamiętacie, jak to jest? Jeżeli jesteście teraz w tym związku takim początkowym, to przecież wszystko w was, cielesnie, emocjonalnie, zmysłowo, was ciągnie do tej drugiej osoby, nie? I to jest w ogóle super. Tylko uwaga, to się skończy i to nie jest miłość. Jeżeli poza tym czegoś nie będzie, a to strasznie buduje seksualność, bo to ją niezwykle rozpala, ale jeśli poza tym czegoś nie będzie, to się za 5 lat obudzicie ze świadomością, kurde, dlaczego ja z nim jestem w ogóle? Nie, no w ogóle całkiem fajny jest ten chłopak, ale że tak do końca życia z nim? Nie, kochani, to jest po prostu standard. Zobaczcie, jakie są dramaty zazwyczaj u rodziców, gdzie dzieci wyjdą z domu. To pewnie znacie, bo jesteście w większości na studiach, więc może widzicie, co się dzieje w waszych domach. To jest w ogóle standard, nie? Kiedy dzieci wyjeżdżają z domu i w domu zostają tylko rodzice. Słuchajcie, skąd się biorą te wszystkie takie nagminne telefony do dzieci, że one muszą przyjeżdżać, te wszystkie pretensje, że nie ma ich na weekend i że one już nie kochają i tak dalej. No bo tam zostało 2 obcych ludzi i mama nie wie, co ma robić z tym gościem, bo ona go trochę nie bardzo zna, a z dzieckiem ma świetną więź, bo jest jego mamą. Tata też trochę nie bardzo wie, co robić z tą babą, bo ona taka dziwna trochę. Kochani, no stąd jest to wszystko. Stąd jest to wszystko. Wiecie, jakie jest zdrowe małżeństwo? Zdrowe małżeństwo jest takie, które mniej więcej od 1 roku życia dzieci marzy, żeby dzieci już wyszły z domu. Naprawdę. Żebyśmy wreszcie mogli być sami i żebyśmy wreszcie mogli zająć się sobą, a nie tymi głupimi dziećmi, które mamy. I to nie jest żadna nienawiść do własnego dziecka, tylko to jest więź między rodzicami. Dobra, to jest pierwsza rzecz, bo ona tak naprawdę jest trochę mniej ważna. Kochani, druga rzecz. Skąd się wzięły te jabłka? Dlaczego ona mówi, że druga rzecz, którą się trzeba nakarmić, to mówi, nakarmcie mnie jabłkami. Bo to jest znacznie powszechniejsze i to robicie wszyscy bez względu na to, czy jesteście w rzeczywistości seksualnej, czy nie. Otóż, kochani, jabłka są symbolem dosyć jednoznacznym, bo oczywiście nam w Piśmie Świętym jabłka się zazwyczaj kojarzą z Edenem. Czyli z tym momentem, kiedy Ewa zerwała owoc, tam oczywiście nie było jabłka, no ale tak to żeśmy sobie zazwyczaj ukuli, nie? Że tam było jabłko, które Ewa zerwała. Moi drodzy, co by to miało znaczyć? Otóż chciałem wam teraz pokazać o pewnym związaniu, które się dzieje między budującymi związek, które jest bardzo niebezpieczne, a którego bardzo łatwo nie zauważyć. Dlatego, że seksualność jest dosyć zauważalna, nie? To jest coś tak ewidentnego, że to wiadomo, o co chodzi. Natomiast jest taka rzeczywistość, która jest czasem niezauważalna. Już tłumaczę, w czym rzecz. Najpierw musicie posłuchać pewne historii z Księgi Rodzaju. Możecie troszkę ciszej tutaj? Byłoby super. Pewna rzeczywistość z Księgi Rodzaju. Kochani, jedna rzecz. Pamiętacie, w jaki sposób została stworzona Ewa? Pamiętacie tą historię, jak tam Adama uśpili? Jest taki genialny czas, kiedy na świecie jest tylko i wyłącznie mężczyzna, nie? To był piękny okres w historii dziejów. Wszystko... Księża biją brawo. Nie, to był przepiękny czas. Nie było problemów, nie musieliśmy mieszkać w żadnym raju, bo wiecie, że Adam nie mieszkał w Edenie. Adam był wolny, Adam hasał po ziemi, oglądał mecze, wszystko było w ogóle. Nikt mu nie kazał nic robić, nikt go nie męczył w ogóle. No, było idealnie było. Mówią Żydzi, że trwało to tylko 6 godzin niestety. Że Pan Bóg po 6 godzinach, jak go takiego zobaczył, pamiętacie, co powiedział? Nie jest dobrze, żeby on był sam. No bo od 6 godzin chłop siedział przed telewizorem, nie? Boże, ale mnie cudnie stworzyłeś, nie? Mogę sobie siedzieć. Więc kochani, po tym momencie, kiedy Pan Bóg się zorientował, że to nie jest za dobrze, tam jest genialna historia. Pamiętacie, Adam jest uśpiony. Pan Bóg wiedział, że nie może mu tego zrobić na trzeźwo, nie? Więc go tam narkozę mu zrobił. I pamiętacie, tam jest taki obraz. To jest oczywiście tylko obraz, ale on pokazuje genialną rzecz. Pan Bóg otwiera bok Adamowi i wyciąga z tego boku żebro. Pamiętacie, nie? Jak byłem, tak na marginesie tylko, jak byłem małym dzieckiem, chodziłem na katechezę, jak to po raz pierwszy usłyszałem, nie, o tym, jak został stworzony Adam i Ewa, i usłyszałem to, że to żebro z tego boku, nie? Zacząłem się, no teraz to mam trudno, bo tam mam trudny dostęp, nie? Ale wtedy jeszcze nie miałem opony. I słuchajcie, no panowie, bo przecież my, kurde, wszyscy mamy wszystkie żebra, nie? Nie jest tak, że brakuje z jednej strony jednego. Pamiętam, wtedy po raz pierwszy mi się pojawił kryzys wiary. W sensie, bo powiedziałem tej katechetce, ale proszę pani, ja mam wszystkie. To jest jakaś nieprawda, nie? Pan Bóg wyciąga żebro Adamowi, coś tam do tego żebra dołożył, z tego żebra zrobił Ewę i potem robi bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie Biblia jest tutaj bardzo skrupulatna, bo pisze tak, że Pan Bóg wypełnił to miejsce czymś u Adama i zasklepił to miejsce. I tam jest genialne słowo zasklepił. Dlatego, że to jest słowo, które się pojawi chwilę później, kiedy będzie opowieść o Arce, w sensie o Noem i o Arce. Pamiętacie? Jest takie wydarzenie przy okazji tej Arki, jak zaczyna padać deszcz, Noe wchodzi ze wszystkimi zwierzętami do Arki, próbują się od środka zamknąć, żeby im ta woda nie wleciała i okazuje się, że Noe tak sobie tę Arkę pomyślał, że klamkę zrobił na zewnątrz. W takim sensie nie mógł tych drzwi zamknąć. I tam jest tak napisane w Księdze Rodzaju, że Bóg wtedy dopchnął, ja sobie to w ogóle tak wyobrażam, że nogą mu to dopchnął, nie? No bo tam jest przetłumaczenie, że Bóg mu domknął, że Bóg mu dopchnął te drzwi, żeby mu się zamknęły, czyli żeby mu tam się woda nie wlała. I uwaga, tego samego dokładnie słowa używa Biblia, kiedy pisze o tym zamknięciu boku Adama. To tak jakby chciała Biblia powiedzieć, tak zasugerować lekko, to zostało zamknięte po to, żeby tam się nic nie dostało, żeby tam nic nie wlazło jakby z powrotem, nie? Uwaga, co miałoby tam się dostać? Kto miałby tam wleźć z powrotem? No Ewa. Zobaczcie, ona została stworzona z tego, co tam było w tej dziurze. Pan Bóg to wyciągnął, tutaj ją zrobił i potem zamknął, tak jak mówił, żebyś mi tam nie wróciła przypadkiem. I zobaczcie, co się potem stało. Adam się obudził, wstaje, patrzy, przed nim stoi Ewa. widzi po raz pierwszy kobietę, jest cały oczywiście podjarany. Mówi, ta to jest dopiero ciało z mojego ciała, kość z mojej kości, ta się będzie nazywała mężyna. On tak dosłownie mówi. Mówi, ja jestem mąż, ona jest mężyna. Mówi, ona się będzie nazywała mężyna. I wtedy co mówi Pan Bóg? Pan Bóg wtedy widzi, zobaczcie, jak ich widzi. Widzi ich osobno, widzi ich naprzeciwko siebie i co mówi? Mówi tak. To teraz ty opuścisz ojca i matkę. To jest ciekawe, bo to jest Adam, nie? On nie ma ojca i matki, nie? No, a Pan Bóg mówi, opuścisz ojca i matkę i złączycie się w jedno ciało, no i będziecie razem. Zobaczcie, bardzo ciekawa rzecz. Jest jakby tak. Najpierw byli jednym ciałem, bo Ewa była tu. Pan Bóg to rozdzielił, postawił osobno naprzeciwko siebie i powiedział, a dobra, to skoro jesteście osobno, to teraz się możecie złączyć w jedno ciało. Kochani, co ja wam to próbuję opowiedzieć? Otóż, moi drodzy, problem polega na tym, że większość z nas próbuje sobie drugą osobą uzupełnić to, kim my jesteśmy. To jest w tym fragmencie zapisane w tym obrazie Ewy w boku Adama, czyli takiej Ewy, która jest wręcz wchłonięta w niego. Kochani, zauważyliście, że jak się pyta ludzi, którzy się kochają, na przykład, słuchaj, co by to było, gdyby on cię zostawił, albo gdyby umarł, albo gdyby go nie było? Zobaczcie, jakich my bardzo często używamy słów. Jejku, że jakby go nie było, to jest tak, jakby część mnie w ogóle umarła. Zauważyliście, są takie słowa, albo mówimy, ty mnie tak dopełniasz. Albo jakby ciebie nie było, to jest tak, jakby po prostu coś we mnie w ogóle umarło. Kochani, my takie zdania zazwyczaj traktujemy jako bardzo piękne, romantyczne zdania, nie? Uwaga, to jest absolutny dowód niewolniczej miłości. Kochani, żadna osoba, nawet najbardziej ukochana przez ciebie, nigdy nie wypełni tej pustki, która jest w tobie. Żadna osoba, nawet najcudowniejszy mąż na świecie, najpiękniejsza, najlepsza, najfantastyczniejsza żona, jaka istnieje, nie zapełni ci tego, co jest w tobie. I jeżeli będziesz próbować zapełnić się tą osobą, to w ten sposób tą osobę stracisz. Zaraz to wytłumaczę, na czym to polega. Kochani, skąd się bierze taki proces? Tak jak wam mówiłem na początku, każdy z nas się rodzi z pewną dziurą. Jeżeli ktoś ma fantastyczną rodzinę, to się zdarza mniej więcej w 1% wypadków na świecie, bo ja takich rodzin znam bardzo mało, czyli ktoś ma fantastycznych rodziców, cudownych, genialnych, po prostu najlepszych na świecie, ma fantastyczne też środowisko, w którym żyje, to jest w miarę okej, dlatego że oni go w miarę zaspokajają w poczuciu miłości, w poczuciu akceptacji, w poczuciu wartości itd. Większość z nas wychowuje się inaczej. Większość z nas ma ogromne braki i ogromne głody, bo macie tatów takich, jakie macie. Czyli bardzo często nie macie, bo ich albo nie ma, albo są nie bardzo, albo piją, albo są nieobecni, albo nie mają, nie są czuli, nie mają dla was tego, czego potrzebujecie. Macie mamy i z nimi też różnie bywa. Oczywiście, tak jak mówię, znam trochę rodzin, gdzie w ogóle jest super, ale w większości, kochani, gdybyśmy tu mieli podnieść ręce, kto pochodzi z idealnej, ale idealnej rodziny, to przypuszczam, że byłoby nas bardzo niewielu. Bardzo niewielu, którzy mieliby takie poczucie, wszystko, czego potrzebowałem w takim sensie emocjonalnym, psychicznym, akceptacji, miłości, wychowania, to dostałem przez całe moje wychowanie. Bardzo niewielu z nas tak ma. W związku z tym, co się teraz dzieje? Wychodzimy z domu z ogromnym głodem. Jesteśmy na głodzie. Byliśmy przez na przykład 18 lat na diecie, nie? No bo to jest dieta. Byłem głodny, cały czas chciałem miłości, akceptacji i tak dalej. I teraz wychodzę z domu po takiej diecie i co? Hamburger. W takim sensie nagle się zjawia chłopak, który mi okazuje czułość, okazuje mi miłość. Przepraszam, że ja mówię oczywiście w taką stronę chłopak, bo myślę w tej chwili po prostu jakby ze strony mężczyzny, nie? Czyli bardziej myślę o kobiecie, która przede mną stoi. Rozumiecie, że to działa w dwie strony, tak? To działa tak samo w drugą stronę, że wychodzi taki chłopak z takim głodem z domu i nagle spotyka dziewczynę, która mu okazuje czułość, która mówi mu, że on jest fajny i mądry i piękny i przystojny i w ogóle jest za nim zachwycona i tak dalej. Co się wtedy dzieje? W sercu się natychmiast pojawia: matko, wreszcie się najem. Kochani, ja to wiem, co to znaczy. Ja jestem mistrzem diet, nie? Ja przeszedłem wszystkie diety świata. I jak jestem na przykład po miesiącu diety, nie? I ho, 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 ho. Słyszeliście to? Zapytał, czy któraś działała. To się źle dla ciebie dzisiaj skończy. Jak wychodzę, słuchajcie, i zobaczę takiego podwójnego makrojala, nie? Słuchajcie, to ja mogę mieć w głowie wszystko poukładane, nie? Ale podwójny. I kochani, To samo się dzieje z wami. Wychodzicie na głodzie miłości z domu i nagle ktoś wam okazuje czułość, sympatię, akceptację, zainteresowanie itd. Co się dzieje? Wy się na niego rzucacie, jak szóstak na hamburgera, nie? Czyli na tę miłość się rzucacie. Co się wtedy dzieje? Próbujecie się kimś najeść. Kochani, kiedy się próbuje człowiek za bardzo najeść drugą osobą, co się dzieje w drugiej osobie? Druga osoba czuje się, kurczę, ktoś mnie wysysa. Ktoś absolutnie wszystko próbuje ze mnie wyciągnąć po prostu w 5 minut. Co robi ta osoba? Ona się natychmiast trochę oddala, bo jest przerażona tym. Jak się oddala, co się wtedy dzieje? W tamtej osobie co się pojawia? Matko, jestem głodna, nie dają mi jeść. Muszę jeszcze bardziej. Czyli jest jeszcze większe wymaganie miłości, jeszcze większe wymaganie akceptacji, jeszcze większe wymaganie czułości. Co on rodzi z drugiej strony? I jeszcze większe odsunięcie, bo to się tak nie da, żeby ktoś mnie tak nieustannie jadł. I kochani, to jest taki taniec, który powoduje z tej strony coraz większy głód, a z tej strony coraz większe oddalenie. Czym się kończy? W pewnym momencie ktoś mówi, ja już nie dam rady, bo mnie prawie całego zjedli. I odchodzi, bo czuje się cały czas jedzony. Kochani, połowa z was w związkach najada się sobą. Bardzo prosty test. Bardzo prosty test. Pytam teraz wszystkich tych związkowców. Czyli wszystkich, którzy są w związkach zawodowych, nie? Uwaga. Każdy, kto jest w związku, ewentualnie każdy, kto był w związku, niech sobie przypomni ten czas, kiedy był. Uwaga. Mówię teraz w takim kierunku. Jest dziewczyna, która ma chłopaka. Uwaga. Drogie panie, wy, które macie chłopaka. Wasz chłopak pojechał, nie wiem, powiedzmy, tygodniowe seminarium w Łodzi, nie? Wyjechał z Rzeszowa i pojechał na tygodniowe seminarium do Łodzi, jakieś tam uczelniane. Wiecie, że pojechała z nim Kasia Blondynka. Wiecie, że Kasia Blondynka jest w jego grupie tam laboratoryjnej czy jakiejś tam? Prześliczna jest. Co sobie, drogie panie, myślicie? Kiedy on tam jest w Łodzi i wiecie, że jest w Łodzi z Kasią Blondynką i właśnie przy jednej probówce coś tam robią. Drogie panie, co myślicie? Czy myślicie tak? Ale super, że on tam jest z Kasią. Ale mają ekstra tydzień. Przecież ten mój chłopak jest taki fajny, to jak ona będzie miała tydzień z nim, jaka ona będzie szczęśliwa, że ona mogła go poznać. Uwaga, drogie panie, macie takie coś, czy nie? No właśnie. Uwaga, gdybyście były zdrowe i nakarmione, to byście tak nie miały. Widzę obłęd w waszych oczach. Ojcze, ale jak? Dlaczego on miałby być z Kasią Blondynką? Uwaga, ale on nie jest z Kasią Blondynką. On z nią pojechał na tygodniowe seminarium. Okej, jeżeli on od roku z tobą w ogóle nie gada, widują go co dwa dni z Kasią Blondynką, a wokół niech jest jakaś trójka dzieci, których nie znasz. Okej. Są pewne szanse, że z laboratorium przeszli do innych czynności. Ale nie, kochani, ja mówię teraz zupełnie poważnie. To, co się w nas nazywa zazdrością, co my po prostu nazywamy grzechem, to, kochani, niezdrowa zazdrość, bo oczywiście, że istnieje zdrowa zazdrość, ale zdrowa zazdrość nie ma lęku w sobie o tą drugą stronę. Niezdrowa zazdrość jest właśnie z tego wzięta. Jest wzięta z czegoś takiego, ktoś mnie nie karmi, tylko karmi kogoś innego. Zdrowa miłość polega na tym, że chcesz się dzielić tym, kogo masz. Oczywiście nie dzielić w tym sensie, niech sobie inny weźmie. Oczywiście, że nie, mam nadzieję, że rozumiecie. Tylko skoro wiecie, że ten ktoś jest tak cudowny, no bo kochasz go chyba dlatego, że jest taki fantastyczny, nie? To skoro on jest taki fantastyczny, no to super, żeby inni ludzie też mogli skorzystać z jego fantastyczności. Na tym to polega. Moi drodzy, ogromna większość z was działa tak w związku, próbując wymuszać miłość. Czym to się kończy? Rozpadem związku. Nie da się najeść drugą osobą. Druga osoba cię nigdy nie dopełni. Druga osoba nigdy nie da ci nieskończonego, maksymalnego szczęścia, którego potrzebujesz. Jest tylko jeden na świecie, który powiedział: bierzcie mnie i jedzcie mnie. Nie bez przyczyny tak powiedział. Jest tylko jeden, którym się można, przepraszam za wyrażenie, nażreć, że człowiekowi wreszcie się wypełni. I teraz wiem, część z was sobie pomyślała, aha, czyli ojciec mi tu próbuje po cichu sprzedać, że jedyną drogą jest zakon. No bo skoro Pan Bóg jest jedynym, który może wypełnić moje tutaj wnętrze i moją pustkę, no to znaczy, że do zakonu. Uwaga, absolutnie nie próbuję ci tego powiedzieć. To, że w ogóle tak jest, to inną drogą, ale że to jest w ogóle najlepsza ścieżka życiowa, to w ogóle to już dawno odkryto w ogóle, to Święty Paweł to już odkrył. On mówił, w ogóle po co się żenicie, Paweł mówi, po co się żenicie? A to nie będę w to wchodził, bo to mnie zlinczujecie mnie tu zaraz. Kochani, nie, to polega na czymś innym. Wtedy, kiedy najesz się Bogiem, czyli wtedy, kiedy pozwolisz, żeby tą pustkę wypełnił ci Pan Bóg, dopiero wtedy możesz w sposób wolny kochać kogoś. I Pan Bóg nie jest kimś, kto mówi, musisz mnie kochać i nikogo innego. Tak Pan Bóg mówi, jak się mną wypełnisz, to natychmiast idź kochać kogoś innego. Bo wtedy go kochasz w sposób wolny i nie próbujesz go zjeść. I wtedy możesz go naprawdę... Halo? I wtedy możesz go... Wtedy możesz go naprawdę kochać. Kochani, na tym to polega u Pana Boga. Pan Bóg nie jest Bogiem zazdrosnym w tym sensie. Czyli zazdrosnym takim, że mówi, ja cię chcę i ja cię nikomu nie dam. Nie. On mówi, nakarm się mną właśnie po to, żebyś mogła z nim być i nakarm się mną po to, żebyś mógł z nią być. Bo inaczej to się po prostu zajecie na śmierć. I kochani, takich małżeństw jest na kopy. I one oczywiście w pewnym momencie się absolutnie od siebie oddalają. Nawet się nie rozpadają, są ze sobą dalej w jednym domu, w jednej rodzinie. Tylko ona już wie, że się nie naje, bo on już przestał w ogóle się starać. A on jest szczęśliwy. Oczywiście czasem to działa też w drugą stronę, że już wreszcie nie musi się dawać jeść. I tak se żyją. I to jest takie życie dwóch ludzi w jednym domu, którzy wiedzą, że ze sobą są. To jest taki układ emerytalno-zapomogowo-pogrzebowy, nie? No tak, no tak w sensie, no bo to łatwiej trochę jest, no. Bo to tak łatwiej dojechać razem do końca. Ale tam już nic nie ma w środku. Bo się nie to jest taka dieta do końca życia, nie? Że do końca życia na sałacie. Jak są ludzie jeszcze młodzi, no to wtedy się pojawi jakiś hamburger, no to się do tego hamburgera innego pójdzie, nie? No tak. Ale jak już minęło 40-50 lat, no to gdzie już pójdę? No, no już te hamburgery takie stare, to już to nie? Takie jak po 3 tygodniach z maka, nie? Jest taka skorupa, którą można gwoździe wbijać, nie? Kochani, większość z was tak robi. W takim razie na czym polega w ogóle miłość? O co tu chodzi? Wszystko się kończy bardzo ładnym wersetem. Lewa jego ręka pod moją głową, prawa jego ręka obejmuje mnie. Co to znaczy? Miłość ma dwa wymiary. Miłość nie jest zbudowana na seksualności, na tym pociągu. On jest w ogóle ważny i potrzebny. Bo strasznie fajnie, żeby był i żeby był w ogóle bardzo satysfakcjonujący. Oczywiście, że tak. Bez niego jest trudno, to jasne. Ale to nie jest jej fundament. Miłość to nie jest najadanie się drugą osobą i ja się teraz tobą uzupełnię. Nie. Jeżeli na tych dwóch rzeczach zbudujecie miłość, to tak jak ona, zostaniecie chorzy z miłości do końca życia. Czyli będziecie ciągle mieć to pragnienie, ono będzie ciągle niezaspokojone. Natomiast co to jest miłość? Lewa jego ręka pod moją głową, prawa mnie obejmuje. Co to znaczy? U Izraelitów lewa ręka, proszę teraz się nie obrazić, ci, którzy są leworęczni, to jest oznaka, że z człowiekiem coś jest nie tak. Naprawdę. Leworęczny był traktowany w Piśmie Świętym jako dziwny. Jak ktoś był leworęczny, to coś z nim było nie tak. Są to leworęczni? Lewa ręka do góry. Cześć dziwacy. Gdybyście żyli w czasach Starego Testamentu, byłoby wam ciężko. Tylko, że co to znaczy? Bo to jest bardzo piękny symbol. Zobaczcie. Lewa jego ręka pod moją głową, bądź tak, w zależności, czy on jest z przodu, czy on jest z tyłu, jak on ją tam obejmuje. Generalnie ta ręka jest przy jej głowie. Co to jest za symbol? Ona, czy też on, bo to wiecie, że działa zawsze dwie strony. W sensie jedna strona związku. Mówię teraz ona. Ona zna wszystkie jego słabości, dziwadła, trudności, egoizmy, wady, grzechy i tak dalej przy głowie, ma ich doskonałą świadomość. Czyli doskonale zna wszystko, co w nim jest nie tak. I kocha to. Druga jego ręka, prawa, obejmuje ją. Co to jest prawa ręka? Prawa ręka to jest to, czym się robi i prawa ręka to jest ta ręka, która ma zdolności według Żydów. Czyli to jest to wszystko w nim, w tym wypadku, kiedy mówimy o niej, oczywiście w drugą stronę tak samo, to wszystko w nim, co jest w nim super, jego fantastyczne cechy, jego różne zdolności, jego to, co jest w nim fajne. I to ją obejmuje, czyli to ją chroni i podtrzymuje. Otóż miłość jest zbudowana na tych dwóch rzeczach. Czyli jest zbudowana na tym, że ktoś ma fantastyczne cechy, one mnie bardzo pociągają i ja wiem, że one mi dadzą szczęście i bezpieczeństwo i takie zapewnienie pewnego fundamentu w życiu, a jednocześnie znam wszystkie jego trudności, wady i kocham te wady, wiem o nich i się zgadzam na nie. Kochani, jeżeli wejdziecie w rzeczywistość seksualną, Lewej ręki prawdopodobnie nigdy nie poznacie. Prawą poznacie, bo będzie wam się wydawał fascynujący, albo fascynująca, cudowna. O Boże, jak mnie do niej ciągnie. Jak ona niezwykła. Tak was pociągnie ta rzeczywistość, że prawdopodobnie nie poznacie lewej ręki. Czyli nie będzie jego lewej ręki przy waszej głowie. I nagle się potem obudzicie po 2 latach i zobaczycie, jaką ma lewą rękę, o matko. Ile tam jest rzeczy, ile tam jest trudności, ile tam jest w ogóle... Ja tego nie widziałam. To jest najczęstsze w ogóle zdanie, które kocham. Jak ja mogłam tego, proszę księdza, nie widzieć wcześniej? Ja mówię, bardzo prosto. Bo to był ten etap, kiedy cię wszystko strasznie do niego ciągnęło i w ogóle strasznie fajnie. No i zaufałaś temu ciągnięciu. A nie wykonałaś tej drugiej roboty, żeby poznać jego lewą rękę. Co to znaczy? Czas przedmałżeński, czas narzeczeński to jest czas przede wszystkim na to, żeby poznać miernotę drugiej strony. Ja wiem, jak to brzmi, a na tym to polega. Ja wam też mówiłem wiele razy, zawsze jak do mnie przychodzi tak zwany kartkowiec. Kojarzycie kartkowców? Kartkowiec to jest taki penitent z spowiedzi, który ma kartkę. Czyli albo jest tym chrzestnym, albo idzie do ślubu, nie? No wiecie, są takie kartki, które trzeba podpisać, nie? Kartkowcy są zazwyczaj zmorą spowiedników, nie? Spowiednicy nie lubią kartkowców, bo zazwyczaj kartkowiec nie był tam 10-15 lat do spowiedzi i aparat kościelny go zmusił poprzez sakrament do pójścia do spowiedzi. Ja uwielbiam kartkowców. Jak przychodzi do mnie kartkowiec to jest taki egzemplarz, on zawsze wchodzi, jestem z Łodzi, w sensie tam mam klasztor, mamy w Łodzi nie taki konfesjonał, taki, że taki klęcznik, tylko jest takie pomieszczenie, taki pokój. Jak się wchodzi do tego pokoju, nie, tam siedzi spowiednik, to kartkowiec zawsze idzie tak z kartką, nie? Żeby było wiadomo, że to jest kartkowiec, nie? Mówię, proszę księdza, mam taką, to kartkę mam taką. Ja mówię, chrzest czy ślub, nie? Ślub, dobra, dawaj kartkę, siadaj. Zawsze on tam te swoje grzechy powie, nie? Zawsze mi przypomina, ale ja mam tą kartkę, nie? Ja mówię, wiem, spokojnie, mówię. Te wszystkie grzechy tam powie, które ma powiedzieć. Ja zawsze zadaję jedno i to samo pytanie. Mówię, słuchaj, rozumiem, że masz tam jakąś tą narzeczoną, czy tam narzeczonego, nie? W zależności od tego, czy to jest on, czy ona. Mówię, mam do ciebie takie jedno pytanie. Bo macie tam ślub, nie, zaraz. Mówię, słuchaj, czy ty możesz mi powiedzieć, że ty ją kochasz tak doskonale, tak, że po prostu tak ją naprawdę tak doskonale kochasz. Kocham wtedy patrzeć na to, co się dzieje, bo tam jest po prostu Armagedon w twarzy. Dlatego, że wtedy jest takie coś, Boże, jest konkurs, co on pyta, jest konkurs, nie? Bo są na to 2 odpowiedzi. I widzę taki proces, który tam biegnie, że tak, jak powiem, że kocham doskonale, no to kurde, trochę pycha, nie? Tak, no, że jak tak? No ale jak powiem, że nie kocham doskonale, to pewnie mi powie, że się nie nadaje do ślubu i że to trzeba jeszcze poczekać, nie? I to jest takie kombinowanie, nie? Takie, kurde, jak z tego wybrnąć, nie? Ja mówię, słuchaj, spokojnie, nic się nie bój, nie ma konkursu. Mówię, po prostu mi powiedz, nie? I znaczy zazwyczaj, mam wrażenie, tak w 60-70%, niestety, ludzie mówią, tak kocham doskonale. Bo boją się powiedzieć, że nie kochają, bo to pewnie będzie jakaś przeszkoda, nie? A ja mówię, no to spierdzielaj. Przepraszam, że tak mówię, ale mówię, słuchaj, no jeżeli tak, to po co ci ten sakrament? Przecież to ty do niczego Boga nie potrzebujesz, jak ty kochasz doskonale. To co to Pan Bóg ma zrobić jeszcze? A no tak, rzeczywiście. Kochani, na czym polega ślub? Że przychodzą 2 bidy, stoją przed sobą i mówią... Słuchaj, no przecież wiesz, że cię kocham, ale nic z tego nie wychodzi. Przecież znasz mnie, wiesz, jaki jestem, wiesz, że nie umiem. Panie Boże, pomożesz? I stoi 2 bida i mówi dokładnie to samo. Przecież wiesz, że cię kocham po prostu najmocniej, jak umiem, ale doskonale wiem, że to jest za mało. Panie Boże, pomożesz? Uwaga, na tym polega ślub. Ślub nie polega na tym, że stoją 2 doskonałe miłości i mówią, objawimy teraz światu, a są doskonałą miłość. Nie, ślub to jest sakrament, czyli to jest wołanie o pomoc. Każdy sakrament to jest wołanie o pomoc. I mówimy, Panie Boże, to, co potrafimy po ludzku, no to zrobiliśmy. I naprawdę próbujemy, jak tylko możemy, z całych sił się pokochać. Ale jeżeli ktoś ma odrobinę przyzwoitości, to wie, że to jest po prostu lipa. Bo przecież jesteśmy skończonymi egoistami, no. No nie wiem, no chyba, że w Rzeszowie są inni ludzie, ale to... Jakoś... Przepraszam, ale śmiem wątpić, no. Kochani, i dokładnie na tym polega lewa ręka. Wy powinniście po prostu 3 lata przed ślubem absolutnie przegadać wszystkie wasze najgorsze strony. Dlaczego? Dlatego, że poznać dobre to jest żadna sztuka, no. Wy dlatego ze sobą jesteście, że poznaliście swoje dobre strony. Są dobre strony, same wychodzą. To nie trzeba się do tego zmuszać, nie trzeba tego się uczyć, nie trzeba tego próbować. No to, drodzy panowie, jak zobaczyliście waszą kobietę piękną, nie? Cudowną, wspaniałą, fantastyczną. Znaczy, w sensie jeszcze teraz, nie? Bo to za 20 lat, to... ale zobaczyliście ją po raz pierwszy. No to panowie co? To powiedzieliście sobie tak, Boże, jaka ona jest piękna, zmusza się. No nie, no samo wam się kocha, nie? A jak nagle zobaczycie, że pod tym pięknem, o matko, tu ma takie cechy, tu ma takie wady, o Jezu, tu jest taka, tu taka zołza, tu jakie, tu ma takie nerwy. Uwaga, to pokochać, to jest dopiero miłość. Kochani, wiem, że to już mówiłem strasznie dużo razy, ale to jest w ogóle kwintesencja miłości. Miłość zaczyna się dopiero w tym momencie, kiedy zaczynasz kochać lewą rękę. Nie wiem, jak to brzmi, tak? Mów do ręki. Kiedy zaczynasz kochać lewą rękę swojego chłopaka, swojej dziewczyny. I związek, przygotowywanie się do związku małżeńskiego powinno polegać, o matko, późno, powinno polegać na tym, że uczymy się właśnie tego. Czyli dajemy sobie prawo, że poznamy lewą rękę i ją pokochamy i dajemy sobie prawo, że ta prawa ręka nas obejmie i nas będzie podtrzymywać. I na tym jest zbudowana miłość, a nie na pragnieniu wypełnienia i nie na seksualności. Seksualność w małżeństwie może się skończyć. I jeżeli tam była zbudowana miłość, to będzie petarda związek. Natomiast jeżeli nie była zbudowana miłość, to nawet nawet najcudowniejsza seksualność, jaka istnieje, nie zbuduje wam związku. No nie. I koniec, to jest kwintesencja. I strasznie bym chciał, żebyście o tym pomyśleli. Dlatego, że połowa z was albo już polazła w te seksy, albo o nich myślicie i myślicie, że bez tego się nie da. I w ten sposób rujnujecie sobie związek. Albo druga połowa z was, a może i ta sama. Raz. Halo. Jest. Druga połowa z was, to są chyba znaki, żeby już kończyć, nie? Druga połowa z was po prostu próbuje się nażreć kimś. Uwaga, teraz jeszcze tylko słowo do tych, którzy są sami. Bo może tutaj ktoś teraz jest sam, nie jest żadnym związkiem, mówi, nie, to mnie ojcze nie dotyczy, bo ja nie jestem z nikim ani w seksie, no bo nie mam z kim w ogóle. Bo gdyby był, to jeszcze byśmy pomyśleli, no ale nie mam z kim. I też nie mam się kim nażerać, nie? No bo nie ma go. Więc ojcze, ta konferencja w ogóle jest nie do mnie. Uwaga, nie, bo prawdopodobnie się pragnieniem nażerasz. Nażerasz się pragnieniem tego kogoś. I mówisz sobie tak, dopóki go nie ma, dopóki ze mną nie będzie, dopóki go nie znajdę, to jestem w ogóle, to moje życie nie ma sensu. Przepraszam teraz, bo to myślę bardziej to dotyczy jednak mimo wszystko pani. Drogie panie, nie obraźcie się, ale ile to z was takich siedzi, które może już tam właśnie, tak jak to mówiłem, czwarty rok mija, tak, a ja niczyja. I macie w głowach takie myśli, że moje życie jest bez sensu, to jest w ogóle do niczego, ja się w ogóle niczego nie nadaję, dlaczego mnie nikt nie chce, albo mnie chciał, mnie zostawił. Drogie panie, jak macie takie myśli, nie obraźcie się. Stańcie przed ścianą, rozpędźcie się. Rozpędźcie się i w tę ścianę. I tak do skutku. Aż se wybijecie to z głowy. Drogie panie, jeżeli jesteście w tej chwili same, to macie do zrobienia tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, przepraszam za wyrażenie, udostępnić się. Czyli w takim sensie musicie być tam, gdzie was można znaleźć. I to jest rzeczywiście pewna rzecz, którą powinnyście zrobić. Czyli nie tak, że jestem na uczelni tam od 9 do, nie wiem, 17, oczywiście w grupie tylko dziewczyn, a potem z trzema koleżankami wracam do domu i potem siedzę wieczorem w domu i płaczę, nie? Gdzie on ma cię tam znaleźć, no? Matko! Więc jasne, że macie się udostępnić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą macie zrobić, to żyjcie na maksa! Ale ja nie mogę, bez niego to nie ma sensu. A jak masz taką myśl, stajesz przed ścianą i lecisz. Żyjcie. Czego wy brawo bijecie? Ja w ogóle nie wiem. Ja się każę ludziom krzywdzić, a wy... Co się dzieje w tym Rzeszowie? Nie, żyjcie na maksa, zacznijcie po prostu realizować swoje pasje, zacznijcie po prostu być mega kobietami. A nie, ale bez, jak nie mam dla kogo, to nie mam dla kogo tego robić. To znowu przed ścianę Przecież każda taka myśl, to jest po prostu ściana. Drogie panie, Pan Bóg was stworzył. Uwaga, nie wiadomo kto, nie wzięłyście się z jakiegoś, kurde, nie wiem z czego. Pan Bóg was wymyślił. No. Ona doskonale wie. Jak ma tak gwiazda na imię? Anastazja? Anastazja, jesteś geniuszem. Drogie panie, Pan Bóg was stworzył, a to znaczy, że jesteście fantastyczne. No naprawdę. Ja wiem, że wy oczywiście jak tam na siebie w to lustro spojrzycie, to w ogóle ręka, noga mu na ścianie, nie? W ogóle co to ma być, tak? Drogie panie, przestańcie, nie, naprawdę. Jak macie takie myśli, to naprawdę po prostu ściana, jedziecie i po prostu... Będzie dobrze, ciekawe, jak mieszkacie w akademikach dzisiaj. Tylko za ścianą takie ryb, ryb. Będzie, wiem, co Anka robi. I drogie panie, i tyle, a nie po prostu te jęki, te płacze, to chodzenie z kartką, szukam męża, nie? Nie, nie. Druga rzecz, drodzy panowie, jeżeli jesteście sami w tej chwili, to macie do zrobienia tylko jedną rzecz, jedną jedyną. W tym... Ściana? Nie ściana, nie. Nie będziemy mężczyzn krzywdzić, no nie. Ty tam masz stanąć, gdzie jest ta ściana, żeby w ciebie wpadła, nie? Nie, drodzy panowie, na poważnie. Jeżeli jesteś sam, to masz do zrobienia tylko jedną rzecz. W tej chwili się rozglądasz po sali, ale mówię zupełnie poważnie. Ja mam już przynajmniej 9 kandydatek. Nie patrzę teraz nigdzie szczególnie, tak? Nie patrzę nigdzie szczególnie. Rozglądasz się po tej sali, jak będziemy stąd wychodzisz, to podchodzisz i mówisz, słuchaj, nie rzucaj się na ścianę dzisiaj. Oczywiście, jeżeli ona będzie wychodziła z jakimś chłopakiem, to uważaj, bo ty się możesz ze ścianą spotkać, nie? Ale jeśli będzie sama, to zapytaj, pani ta od ściany, czy... Jeśli powie tak, no to zaproś. Uwaga, co ja chcę powiedzieć? Panowie, inicjatywa. Ja się w ogóle czuję jak psychicznie chory, że ja ksiądz wam to muszę mówić. Opowiem wam tą historię, znacie ją pewnie wszyscy z Hanią, nie? Znacie, nie znacie? Nie, pewnie, ale nie wszyscy. Ktoś nie zna Hani? Nie zna. O, to powiem tylko króciutko. Jak byłem duszpasterzem agencji w Krakowie, była taka Hania jest cudna. Przecudowna, przepiękna dziewczyna. I był taki moment, kiedy naraz czterech chłopaków się w niej zakochało, nie? Co zrobili? Przyszli do mnie. Co się nie naraz, nie? Nie we czterech, tylko każdy z nich po kolei, po prostu w odległości tygodnia, naprawdę, w jednym tygodniu miałem cztery rozmowy z tymi chłopakami, że ojcze, ale ta Hania... Ona się pojawiła w duszpasterstwie. No, naprawdę była zjawiskowa, nie? Ta Hania, ta, i taka piękna, i taka dobra, i taka mądra. Ja mówię, no to co mi to mówisz? No to mówię, no to sru, nie? Ale ojcze, no ale jak to tak? Przecież ja nie mam szans w ogóle, nie? Ja mówię, matko, no człowieku, mówię, wejrze coś. Mamy te śniadania takie duszpasterskie, codziennie rano mamy takie śniadania po mszy. Wejrze, usiądź obok niej serii i podaj. Coś się może zacznie, nie? I ci, słuchajcie, przez dłuższy czas tak się czaili. To było cudowne, jak ja wiedziałem o tym, że oni tak mają, więc patrzyłem na nich z boku, nie? I widziałem takie, brał serii. To maksymalne. Co się stało? Po jakimś miesiącu przyszedł piąty, Mateusz. Przyszedł, zabrał i poszedł. I tamtych czterech zostało... I tyle. Panowie, inicjatywa! Ale ja dostanę kosza. No i? Nie ma nic bardziej męskiego, niż dostać kosza. Kiedy ona ci mówi nie, ty wtedy mówisz, widocznie nie byłam niegodna, idziesz dalej. Więc po prostu... Chłopy, przestańcie się mazgaić. Dobra, już może skończę, bo się pogrążę całkiem. Kochani, więc dla tych, którzy są sami, wy też się możecie najadać nie mając. Bo można właśnie... Halo. Bo można żyć w nieustannym oczekiwaniu, właśnie w nieustannym takim poczuciu niespełnienia, w takim poczuciu, że dopóki ja go nie mam, dopóki jej nie mam, to ja jestem po prostu, to moje życie nie ma sensu. No jak nie ma, no? Oczywiście, że ma. Dlatego, że ty nikogo nie potrzebujesz do tego, kim masz być. I to, że oczywiście super, żebyś z kimś był, to jasne w ogóle, jasna sprawa. Ale to nie jest tak, że jak jego nie ma, to ty nie masz sensu. Nie tak Pan Bóg nas stworzył. Dobra. Moi drodzy, tyle niech wystarczy. Chciałbym, żebyście sobie to trochę przemyśleli. Ci, którzy są w związkach szczególnie, to błagam, pomyślcie o tym. Jeżeli się już wpakowaliście do łóżka, to ja was naprawdę serdecznie proszę, wypakujcie się z tego łóżka. W sensie nie w takim kluczu, bo macie grzecha. Znaczy, no macie, nie mogę to, żeby było jasne, nie? Ale to nie chodzi o to, że macie grzecha. Tylko chodzi o to, że sobie zniszczycie związek. Po prostu najprawdopodobniej, nie mówię, że na pewno oczywiście. Nikt nie ma takiej wiedzy, że wiedział, co będzie na pewno. Ale patrząc na moje doświadczenie, macie prostą drogę do tego, żeby sobie rozwalić związek. Do tego, żeby tego związku po prostu nie zbudować. Że go zbudujecie na czymś, co nie jest trwałe, na czymś, co nie jest miłością. A po drugie, to pomyślcie o tym jedzeniu, bo to już robi absolutnie większość z nas. Kochani, ja robię to samo. Myślicie, że co będzie, jak ja stąd wyjdę, wsiądę do samochodu, muszę dojechać do Warszawy o 4:30, mam samolot, nie? Będę jechał do Warszawy. Myślicie, że co ja będę myślał po drodze? Siadło, nie siadło? Podobało się, nie podobało się? Będzie dużo lajków, czy nie będzie dużo lajków, nie? Co to jest? No ja się próbuję wami najeść, tak samo. Nie mam żony, którą mógłbym zjeść? No to co znalazłem? Jadłodajnie, nie? To jest taki szwedzki bufet, bo to z wieloma potrawami. Kochani, każdy z nas to robi. Każdy z nas to robi. I teraz nie chodzi oczywiście o to, że nie mamy prawa do akceptacji, do myślenia, czy to, co robimy, to jest sensowne. Tylko nie zażerajmy się tym, bo to robi większość z nas. I zapamiętajcie do końca. Lewa ręka pod jego głową, prawa ręka ją obejmuje. Kocha to, co jest w nim słabe i beznadziejne i cieszy się z tego, co jest fantastyczne. I na tym jest zbudowany prawdziwy związek. Jak to będziecie mieli, wtedy wystarczy. Dziękuję.
Tak, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. To naprawdę zaszczyt dla mnie, że Was tutaj tylu przyszło. To jest absolutnie niewiarygodne. Przyjmijcie proszę na koniec błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was strzeże, błogosławi i nieustannie napełnia swoją miłością Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
No, idźcie.